Dzień dobry, Tomasz Lesi, Środek Studiów Wschodnich. Można powiedzieć, że sezon protestów w Niemczech trwa. Tym razem nawet około miliona osób wyszło, aby zaprotestować przeciwko ekstremizmowi politycznemu. Ma to związek z pewnym zjazdem w jednym z hoteli w Poczdamie. Na tym zjeździe miał być omawiany plan deportacji nawet miliona osób z Niemiec do Afryki. O tym, co i kto omawiał w Poczdamie oraz jakie reakcje to wzbudziło, porozmawiam z Kamilem Frymarkiem, analitykiem OSW.
Dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Kamilu, tak jak mówiłem, najpierw porozmawiamy o przyczynach tych protestów, czyli o tym zjeździe, o którym zagaiłem we wstępie. Co się wydarzyło, kto się z kim spotkał, gdzie i w jakim celu? I dlaczego to wzbudziło takie kontrowersje?
Tak, to rzeczywiście wzbudza w Niemczech ogromne kontrowersje. Na początku stycznia magazyn Corrective stworzył taki reportaż. Udało mu się dojść do osób, które były na tym listopadowym spotkaniu pod Poczdamem, gdzie omawiano plany remigracji, tak jak to nazywają przedstawiciele ekstremistycznych ugrupowań, czyli to, o czym wspomniałeś, plany deportacji wysiedleń dużych grup społecznych z Niemiec, również obywateli niemieckich, ale także uchodźców, osoby, które się dopiero o ten status uchodźcy ubiegają. I tam na tym spotkaniu były osoby również z AfD, nie tylko, także z Werte Union, to jest taka organizacja bardzo konserwatywna, blisko stojąca do CDU.
Ale nie byli to też członkowie AfD jacyś, że tak powiem, totalnie przypadkowi, jakiś 14 szereg?
Nie, właśnie zdecydowanie nie. Jednym z głównych uczestników z ramienia AfD był Roland Hartwig i on jest, a w zasadzie był takim doradcą bardzo bliskim współprzewodniczącej ugrupowania, czyli Alice Weidel. I ona po tym, jak wyszło na jaw już, że on był na tym spotkaniu, rozwiązała z nim umowę, po prostu go zwolniła. Oprócz Hartwinga była tam również deputowana AfD oraz członkowie landowych parlamentów. W związku z tym ta reprezentacja nie była przypadkowa, a były to osoby dość znaczące, jeżeli chodzi o AfD. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tego spotkania, tam rzeczywiście przedstawiono dość konkretny plan, jak to ma wszystko wyglądać. Co prawda perspektywa tych wysiedleń była zakrojona powiedzmy na 10-15 lat, natomiast precyzja, z jaką do tego się zabierano, budzi w Niemczech grozę. Mówiono także o sposobach finansowania takich deportacji, czy tworzeniu, o czym wspomniałeś, gdzieś w Afryce Północnej jakiegoś regionu, quasi państwa, które miałoby przyjąć część tych wyrzuconych z Niemiec, wysiedlonych imigrantów, uchodźców.
Właśnie kto, o kogo chodzi? Kto miałby być tam była wyrzucony mowa z Niemiec? No bo to ostre stwierdzenie, ale myślę adekwatne.
Tam była mowa o trzech grupach osób, co najmniej trzech. Po pierwsze miały być to właśnie osoby, które ubiegają się o azyl. Po drugie byli to cudzoziemcy, czy mieli być to cudzoziemcy z prawem pobytu, czyli to jest bardzo szeroka grupa osób w Niemczech. I trzecia grupa to niezintegrowani obywatele, tak nazwano to w trakcie tego spotkania. Tutaj jest to bardzo szeroka i pojemna definicja, nie wiadomo do końca o kogo chodzi. Można przyjąć założenie, że w największym stopniu miały być to osoby z pochodzeniem migracyjnym, ale jeżeli przeczytamy najnowsze dane Urzędu Statystycznego Niemiec, no to patrząc dość restrykcyjnie, jest to około 30% Niemców, więc mówimy o jakichś masowych deportacjach i wysiedleniach.
O niebywałej skali, a kto miałby, na jakiej podstawie miało być zdecydowane, że ten jest asymilowany, a ten nie?
To właśnie myślę, byłoby dopiero doprecyzowane, ale już na tym spotkaniu pod koniec listopada mówiono o potrzebie zaostrzenia prawa, bardzo wyrywkowego jego stosowania, stworzenia takich ram prawnych, które pozwoliłyby właśnie na bardzo konkretne wyrzucanie grup osób z Niemiec. Mówiono również o sposobach finansowania tego przedsięwzięcia. Tam było również kilku przedstawicieli biznesu oraz zaangażowaniu mediów społecznościowych w ten proceder, aby aby pozyskać jakiś influencerów do, nie wiem, promowania tych idei. Znaczy to wszystko brzmi tak horrendalnie, kosmicznie i co by nie powiedzieć, przypomina bardzo konferencję Wannsee. To sformułowanie pada również w Niemczech w kontekście tego spotkania.
No tam jest dużo historycznych analogii, chociażby nawet osoba, która stała na czele tego zjazdu, która jest Austriakiem.
Dokładnie. Plan przedstawiał Martin Zellner, Austriak, jak wspomniałeś, czyli osoba, takie guru w zasadzie tych skrajnie prawicowych ekstremistów. On się pojawia na tych różnych spotkaniach i on był głównym referentem. W związku z tym tłumaczenie obecnie części AfD, że tak naprawdę nie wiedzieli, co będzie przedmiotem tego spotkania, jest, mówiąc delikatnie, mało wiarygodne, bo jeżeli spotykają się z tą osobą, no to można zakładać, jakie tematy będą poruszane, chociażby śledząc jego wcześniejszą aktywność. Ale reakcja AfD w ogóle jest bardzo ciekawa na tę sytuację, dlatego że początkowo w zasadzie doszło do podziału w ramach tej partii, jak zareagować na to spotkanie. Część tych najważniejszych posłów, czy w ogóle polityków AfD, starała się zdystansować, odciąć albo ośmieszyć to spotkanie. Właśnie krokiem do tego było zwolnienie Hartwinga z jednej strony, z drugiej strony wskazanie, że tam tak naprawdę nic ważnego nie zostało podjęte, to absolutnie, ale też te kwestie, które omawiane, no to były gdzieś wątki poboczne całej sytuacji. Natomiast im schodzilibyśmy w niemieckiej polityce w AfD niżej na szczebel landowy czy samorządowy, tam więcej głosów pojawiało się mówiących o tym, że no, owszem, być może część tych rzeczy była trochę na wyrost, ale tak naprawdę generalnie jest to pewien plan, do którego AfD w jakiejś dalekiej przyszłości podąża.
AfD, która, przypomnijmy, jest drugą siłą polityczną w Niemczech, jeżeli spojrzymy na sondaże.
No właśnie.
I to jest przerażające.
I to jest najważniejszy jakby problem z perspektywy politologicznej, dlatego że AfD jest drugą najsilniejszą sondażowo, biorąc pod uwagę sondaże, partią w Niemczech, po Hadecji, i cieszy się niezmiernie od wielu miesięcy poparciem rzędu 20-23%. Ono nie spada, to poparcie, mimo różnych wypływających od czasu do czasu kontrowersyjnych kwestii wokół tego ugrupowania. I demonstracje, o których wspomniałeś na początku, właśnie miały pokazać w zamyśle organizatorów sprzeciw wobec tych planów z końcówki listopada, ale także szerzej wobec tak dużej popularności AfD, czy w ogóle tego ugrupowania.
Zaraz to pogłębimy, ale jeszcze chciałem chwilkę o samym tym zjeździe, bo nie tylko politycy AfD tym uczestniczyli.
To prawda. Byli tam również przedstawiciele Werte Union, czyli takiej organizacji blisko stojącej do Hadecji, nie będącej jej częścią. Natomiast
w szerokim otoczeniu.
Tak. I te osoby również tam się znalazły, natomiast ze strony oczywiście Hadecji tutaj była jasna deklaracja, że te osoby nie mają co szukać w tej partii i stanowisko partii było jednoznaczne.
No to przejdźmy teraz już do tej reakcji. Ona była dosyć mocna, bo ostatnio owszem wiele było protestów w Niemczech na różnym tle, zwłaszcza jakimś, powiedzmy, gospodarczym, szeroko, że tak szeroko powiem, ale tutaj nawet milion osób.
Tak, rzeczywiście w weekend wyszło na ulice niemieckich miast około miliona osób. Tutaj dane są dość rozbieżne pomiędzy policją a organizatorami. Natomiast we wszystkich dużych miastach niemieckich były to masowe demonstracje, a liczba osób, która ostatecznie przyszła na te zgromadzenia, przewyższała tę zgłoszoną pierwotnie przez organizatorów. To świadczy o dużej frekwencji bardzo, jeżeli chodzi o te protesty. Dochodziło nawet do takich sytuacji w Monachium i w Hamburgu, gdzie policja musiała zamykać tak naprawdę te miejsca, gdzie demonstranci się spotykali, aby zapewnić bezpieczeństwo. I to chodzi o takie bezpieczeństwo fizyczne, żeby gdzieś jakby nie, że z kimś się skonfrontować z kontrdemonstracjami, bo ich nie było, natomiast żeby ograniczyć liczbę osób na danym placu. Także to rzeczywiście miało duże znaczenie. Ja bym podkreślił jeszcze fakt, że również w mniejszych miejscowościach dochodziło do takich demonstracji oraz, co jest szczególnie ważne, jeżeli rozmawiamy o AfD, we wschodnich landach, również w Saksonii, w Turyngii, gdzie AfD cieszy się poparciem powyżej 30%, tam dochodziło do tych demonstracji.
A jak sądzisz, jak to wpłynie, bo podejrzewam, że jeszcze wielu sondaży nie ma, o ile jakikolwiek są, na poparcie dla AfD?
Myślę, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na poparcie dla AfD. To znaczy ta partia, to o czym wspomnieliśmy, cieszy się przez ostatnich kilka miesięcy bardzo wysokim poparciem i to pomimo tego, że jest obserwowana przez kontrwywiad, a w takich landach jak Saksonia, Anhalt, Turyngia czy sama Saksonia jest uważana przez kontrwywiad właśnie za ugrupowanie skrajnie prawicowe i ekstremistyczne, to nie odciąga to sympatyków i potencjalnych wyborców od tej partii. Myślę natomiast, że demonstracje przeciwko AfD świadczą również o głębokim podziale społecznym. Podziale społecznym między te osoby, które wyszły w weekend na ulice niemieckich miast, a te, które są zwolennikami AfD.
I którym to nie przeszkadza po prostu.
Tak, tym bardziej, że ta popularność AfD, ona ma swoje głębokie przyczyny. I to wynika przede wszystkim z kryzysu uchodźczego, który jest w Niemczech i to trwającego już od wielu miesięcy. Też postawy rządu Scholza i jego reakcji na ten kryzys, takiego braku zaufania zarówno do rządu, jak i poczucia dużej części społeczeństwa, że politycy nie zajmują się tymi problemami, które są w tej chwili w Niemczech najpotrzebniejsze, a AfD bardzo głośno o tym mówi, wskazując, że w przypadku radykalnego ograniczenia migracji do Niemiec duża część problemów zniknie. To jest też, ta popularność AfD bierze się również ze sprzeciwu dużej części niemieckiego społeczeństwa na radykalne postulaty w polityce klimatycznej, czy takiej stagnacji gospodarczej, która cały czas w Niemczech jest. I to wszystko powoduje, że ta popularność AfD jest cały czas bardzo stabilna, no a to ma oczywiście ogromne znaczenie w kontekście wyborów zarówno do Parlamentu Europejskiego w czerwcu bieżącego roku, jak i jesienią w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii.
A jak to twoim zdaniem wpłynie na, powiedzmy, kordon sanitarny wobec AfD, bo o czymś takim się mówi, to znaczy chodzi o to, że żadna z partii typu CDU, CSU, typu SPD, Zieloni, Liberałowie i tak dalej, nie wejdzie w koalicję i takie były deklaracje. Czy to jeszcze ten efekt umocni, że żadna z tych partii nie będzie chciała współpracować nawet na jakimś szczeblu bardziej lokalnym z radykałami?
Myślę, że tak, ale zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to powiem o generalnie dwóch koncepcjach w ogóle, jak przeciwdziałać AfD z perspektywy tych pozostałych partii. Po pierwsze, wzmacnia się presja na zakazanie działalności AfD. To znaczy, żeby złożyć wniosek do Trybunału Federalnego, Trybunału Konstytucyjnego o zakazanie działalności tego ugrupowania. I tutaj takie rozwiązanie ma swoich zwolenników, między innymi w SPD Saskia Esken.
Czyli chodzi po prostu o likwidację?
O zakazanie działalności, czyli formalnie, żeby Federalny Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ze względu na antykonstytucyjne działania oraz fakt, że ta partia może je skutecznie wdrożyć, po prostu należy ją zakazać. To jest taka opcja. W przeszłości, w historii Republiki Federalnej Niemiec dochodziło do takich zakazów. Natomiast dwie ostatnie próby, to dotyczące NPD, one były bezskuteczne w 2003 i 2017 roku z różnych przyczyn, ale to jest taka obawa, że również w przypadku AfD nie będzie wystarczającego materiału dowodowego, że ten proces będzie bardzo przewlekły, że tego się nie uda skutecznie przeprowadzić. I to jest...
Ale są zwolennicy takiej.
Są zwolennicy takiego podejścia. Mówiący w Niemczech, przynajmniej spróbujmy. Pokażmy coś, że staramy się przeciwdziałać tej partii. No, przypomnijmy, że argumenty za zakazem są po stronie zwolenników takiego podejścia. Między innymi to, o czym wspomniałem, czyli obserwowanie przez kontrwywiad i określenie części landowych struktur tej partii za ekstremistyczne. Młodzieżówka tego ugrupowania jest również pod obserwacją kontrwywiadu, a szef AfD w Turyngii, czyli Björn Höcke, on jest uważany za taką osobę ideologicznie stojącą za całym AfD, jakby nadająca ton wielu postulatom, dyskusjom. On w 2019 roku sąd zezwolił w takim procesie na określanie go mianem faszysty. Jest to taka podstawa do, między innymi dla tych osób, które chciałyby zakazania AfD, do tego, aby takie postulaty podnosić. Natomiast druga strona mówi, że to byłoby przeciwskuteczne. To znaczy, po pierwsze, nie doprowadzi do tego, że nagle te 30% osób, które opowiadają się za podobną polityką, one się, nie wiem, rozpłyną, przejdą do innych partii. To się nie wydarzy. Po drugie, że to będzie proces bardzo długotrwały, w związku z tym na dziś, na następne wybory do 2025 roku, gdzie mamy wybory do Bundestagu, nie przyniesie to specjalnie rezultatu. No, po trzecie, wskazują na ten kazus NPD, gdzie to się po prostu nie udało. I raczej pokazują, że drogą do takiego pokazania sprzeciwu wobec AfD jest właśnie to poletko polityczne. I trochę to jest właśnie to, o czym wspominałeś. Mianowicie, jak powstrzymywać AfD w konkretnych landach, czy ewentualnie później w Bundestagu. I ta koncepcja, aby nie współpracować pod żadnym pozorem, jest bardzo silnie rozpowszechniona, jeżeli chodzi o władzę w zasadzie wszystkich pozostałych partii. Ona jednak ma kilka słabości i one dotyczą, po pierwsze, w przypadku chadeków, bo to jest ten największy spór, dotyczy właśnie chadeków, dlatego że to jest też partia o profilu, mam na myśli chadeków, bardzo konserwatywnym, na przykład w Saksonii, czy na wschodzie zwłaszcza, czy w Turyngii. I tam część zwolenników dotychczas chadeków głosuje na AfD, no i chadecja starałaby się ich jakoś przeciągnąć. No i tam ta jasna linia podziału i mówienia o niewspółpracowaniu z AfD, no już nie ma aż tak wielu zwolenników. Tam się mówi o tym, że musimy na przykład rozpatrywać wszystkie postulaty z jednego przypadku na drugi. Każdy jest inny i dopiero wtedy możemy podejmować decyzję. Co więcej, im znowu niżej zejdziemy w tym politycznym świadku, tym mamy więcej przykładów współpracy pomiędzy AfD i CDU, ale nie tylko, też z innymi partiami, no bo w przypadku małych bardzo gmin, czy nie wiem, powiatów, no często jest tak, że po pierwsze te osoby się bardzo dobrze znają, po drugie duża część członków AfD była wcześniej w CDU, no i po trzecie część tych postulatów, które zgłasza AfD, są specjalnie tak konstruowane, aby były również zgodne z postulatami chociażby chadeków. I wtedy ci politycy stoją przed wyborem, no albo poprę jakiś również z mojej perspektywy sensowny projekt, nie wiem, o budowie szpitala czy drogi, mimo że jest to postulat AfD, czy pokaże swoim wyborcom, no sorry, nie będę za tym głosował, bo wyszło to z innej partii. I ten dylemat będzie narastał, on będzie coraz większy i będzie wywołał wiele kontrowersji w chadecji, zwłaszcza przed wyborami w Turyngii, bo tam prawdopodobnie, jeżeli te sondaże obecne zachowają swoje obecne proporcje, to może się okazać, że utworzenie rządu większościowego bez, z perspektywy chadecji, bez współpracy z Die Linke albo AfD okaże się po prostu niemożliwe.
Ale jest też jeszcze jedna opcja, bo dzisiaj został wydany wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego odnośnie tej innej radykalnej partii, czyli NPD, tej, której nie udało się wcześniej zdelegalizować.
Tak, rzeczywiście NPD, dzisiaj nazywająca się już Heimat, ten wyrok pozbawia ją finansowania ze środków publicznych. To nie ma dużego praktycznego znaczenia wobec tej partii, bo ona odgrywa marginalne w zasadzie żadnego znaczenia na poziomie ani landowym, ani tym bardziej federalnym.
Natomiast po prostu tych pieniędzy nie dostaje.
Tych pieniędzy nie dostaje. Natomiast tam są jeszcze pewne możliwości odpisywania sobie różnych rzeczy od podatku, jeżeli przekazujesz darowiznę w systemie finansowania partii politycznych, tego zostanie pozbawiona. Natomiast dużo ważniejszym wnioskiem płynącym z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest taka ścieżka prawdopodobnie, którą będą podążały partie polityczne w Niemczech, starające się pozbawić właśnie finansowania AfD. Możliwość czy próba wniesienia zakazu działalności AfD wydaje się na chwilę obecną mniej prawdopodobna, natomiast te kwestie finansowania, pomimo tego, że one są również obarczone bardzo wysokim takim progiem prawnym i formalno-prawnym. Tutaj myślę, że jest większa szansa, zwłaszcza po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, żeby starać się ograniczyć zdolności AfD do działania w przestrzeni politycznej, co nie zmienia faktu, że to nie zmniejszy poparcia tej partii. To znaczy będzie wręcz prawdopodobnie odwrotnie. AfD będzie prezentowała się jako ofiara spisku partii establishmentowych i dzięki temu pokaże, że to tak naprawdę, zobaczcie, my jesteśmy cały czas, tak jak od wielu lat powtarzamy, prawdziwą alternatywą do wszystkich pozostałych partii, więc wpłacajcie na nasze konto pieniądze. Postaramy się z nich zrobić użytek w ramach systemu politycznego Niemiec.
Czyli tak naprawdę trochę nie ma jednego takiego jasnego wyjścia z tej sytuacji, bo tak naprawdę każde działanie przeciwko AfD może być paradoksalnie dolewaniem oliwy do ognia.
Duża część polityków, zwłaszcza opozycji, mówi w tej chwili, że jest wyjście, aby osłabić poparcie dla AfD i to stosunkowo jasne, należy robić lepszą politykę. Trzeba przypomnieć, że polityka kanclerza Scholza, czy całej koalicji, jest skrajnie niepopularna w tej chwili. Około 20% Niemców uważa tę politykę za odpowiadającą ich oczekiwaniom. Sam Scholz jest bardzo niepopularnym i to nie tylko, jeżeli chodzi o wszystkich polityków w Niemczech, ale także w swojej partii. Są takie przymiarki, one są jeszcze bardzo cicho wypowiadane gdzieś pokątnie w gabinetach w Bundestagu. Czy Olaf Scholz na pewno jest dobrym kandydatem na kanclerza z ramienia SPD w 2025 roku? Bo wszystkie sondaże wskazują na to, że z tą osobą raczej tych wyborów się nie wygra. No i tutaj przedstawiciele opozycji, czyli między innymi Hadecji, mówią, że po prostu Olaf Scholz i koalicja SPD, Zieloni, FDP powinna w tych co najmniej trzech kwestiach, o których już rozmawialiśmy, czyli polityka migracyjna, polityka klimatyczna i gospodarka, ale także biurokracja, szkolnictwo, zrobić zdecydowanie więcej i to takich kroków, które po pierwsze są popularne wśród społeczeństwa, czyli jeżeli mówimy o migracji, to w większym stopniu ją ograniczać, a w przypadku polityki klimatycznej chociażby nie wprowadzać bardzo radykalnych kroków i żeby one nie były tak odczuwalne finansowo dla społeczeństwa i robić więcej dla gospodarki, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Wtedy jest szansa na odciągnięcie dużej części osób, które w tej chwili deklarują się jako sympatycy AfD, bo ta grupa sympatyków to jest też, ona jest niejednorodna, tam są w dużym stopniu osoby popierające AfD z protestu przeciwko obecnej polityce rządu, no ale też jest grupa osób i ta grupa nie jest mała, która uważa, że AfD prowadzi całkiem sensowną politykę, a postulaty, które proponuje i zgłasza, da się zrealizować i to one właśnie będą prowadziły do poprawienia warunków życia w Niemczech.
Mówisz o zmianie kandydata na kanclerza, a czy jakkolwiek zmiana samego kanclerza jest możliwa?
Oczywiście to jest możliwe, natomiast wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Dlatego, że po pierwsze Niemcy nie przepadają za takimi radykalnymi zmianami w trakcie kadencji. Po drugie, tego czasu na ewentualny taki ruch pozostaje stosunkowo niedużo, biorąc pod uwagę wybory, które przed nami w tym roku i wybory federalne w przyszłym roku. No i po trzecie, brak bardzo dobrego kandydata ze strony SPD w tej chwili. Mówi się oczywiście o Pistoriusie, czyli ministrze obrony w tej chwili, natomiast on raczej nie ma w SPD aż tak szerokiego poparcia, aby prosta wymiana jego na Scholza mogła się powieść.
A czy jest jakiś land, albo czy jest to możliwe na poziomie federalnym, że AfD może po prostu sama przejąć władzę i nie potrzebować nikogo?
Jeżeli popatrzymy na poziom federalny, to w tej chwili jest to, wydaje się to mało prawdopodobne jeszcze cały czas. Natomiast na poziomie landowym nie można tego wykluczyć. I tutaj przede wszystkim właśnie Turyngia jest takim przykładem, czy papierkiem lakmusowym, jak może to wyglądać. I tutaj przejęcie przez nią władzy absolutnej raczej jest w chwili obecnej mniej prawdopodobne, ale już jakaś współpraca z niedawno założoną partią Sary Wagenknecht, tego wykluczyć nie można. Ta partia cieszy się w sondażach poparciem około 17%, no ale dopiero została założona, w związku z tym do wyborów mamy jeszcze kilka miesięcy.
Ale mówisz na poziomie lokalnym, te
17%,
na poziomie Turyngii.
Tak, no ale jeżeli połączymy te dwa byty, to znaczy poparcie dla AfD sięgające rzędu 30 kilku procent plus dla Wagenknecht, no to już te dwie partie mogą współpracować i tego wykluczyć się nie da. I podobny scenariusz może być w tych innych landach, przy czym tam ta przewaga Hadecji czy SPD w przypadku Brandenburgii jest większa, w związku z tym na pewno dla AfD i Wagenknecht byłoby to trudniejsze. Ale dodałbym jeszcze jeden komponent, bo kilka dni temu Werte Union, o której wcześniej rozmawialiśmy a propos spotkania pod Potsdamem prawicowych ekstremistów, to to stowarzyszenie zapowiedziało powołanie partii politycznej w niedługim czasie, właśnie przed wyborami na wschodzie. I jeżeli do tego dojdzie, to taka nowa, bardzo radykalna, konserwatywna partia, ale pokazująca się jako coś pomiędzy CDU i AfD, będzie mogła również przyciągnąć część wyborców i w jakichś rozważaniach koalicyjnych wspomóc ostatecznie AfD.
A czy na poziomie federalnym taka koalicja jest jakkolwiek realna, koalicja radykałów?
W tej chwili wydaje się to cały czas mało prawdopodobne, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę te pozostałe partie, które wchodzą do Bundestagu, to one mają większość. Przy czym po pierwsze do wyborów tego ustawowego terminu, czyli jesieni 2025, jest jeszcze sporo czasu. Po drugie, taka formuła rządów, czy koalicji, które spaja najmniejszy mianownik, no one są zawsze obarczone ryzykiem szybkiej utraty popularności i wzmocnienia właśnie tych radykalnych sił, co może oznaczać, że w 2029 taka sytuacja byłaby bardziej prawdopodobna.
Jeszcze na koniec zapytam cię tak tytułem aktualizacji naszej poprzedniej rozmowy, właściwie rozmowy twojej z Andrzejem Kohutem. Co z tymi protestami, o których wtedy mówiliście? Co z protestami chociażby rolników, ale nie tylko? Czy to przygasło na rzecz tego oburzenia wokół tego, co się dzieje w AfD, czy to są też procesy, które trwają?
Tak, one one się skończyły w takiej formie, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze kilka tygodni temu, ale to też nie jest nic dziwnego, to znaczy one były zaplanowane po prostu na tydzień. I to w niemieckim takim porządku prawnym czy filozofii protestów jest...
I ogólnej filozofii.
I ogólnej jest niczym nadzwyczajnym i ta presja z ulicy przeniosła się do Bundestagu, tam trwały i trwają prace w komisjach, aby przekuć te swoje postulaty na konkretne zapisy w budżecie. I to trwa, natomiast dochodzi do różnych spotkań federalnego ministra rolnictwa z tymi przedstawicielami rolników, natomiast to już nie odbywa się na ulicy.
My na pewno będziemy dalej śledzić sytuację w Niemczech, w tym popularność AfD i to, co z tego wynika dla Niemiec. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Ja zapraszam do wczorajszego podcastu, w którym rozmawialiśmy o protestach również, ale w Baszkirii. O tym rozmawialiśmy z Miłoszem Bartosiewiczem. Już wkrótce także kolejne nasze materiały, kolejne podcasty. Zapraszamy do obserwowania nas i słyszymy się już niedługo.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.